Dzień dobry Państwu. Krzysztof Jabłonka się kłania. Dzisiaj samotnie, no kolega Gabriel Garstka mi zdezerterował, inni nie czuli się w temacie, a dzisiaj będzie książę Józef Poniatowski. Poniatowskiego oczywiście znamy, nie tylko z mostu, przez który wielu przejeżdża, ale również z pomnika, no i z historii. Pytanie jest proste. Czy był on zwierzchnikiem Polski? Jeszcze raz przypomnę tym, którzy po raz pierwszy nas słuchają, że zwierzchnik to jest ktoś, kto ma prawo, niekoniecznie musi, reprezentować Polskę jako naród albo jako państwo. Są nim zatem książęta, którzy nam się od Mieszka I trafiali, a i przed Mieszkiem jeszcze ze czterech można doliczyć. Są to królowie, którzy się nam od Chrobrego trafiali. Potem są przywódcy powstań narodowych. To są ci, których naród wysunął jako swych przedstawicieli. A gdy się kończą epoki powstań, mamy prezydentów. No, jak wiemy, łącznikami są naczelnicy powstań, czyli Kościuszko był tydzień temu, za 6 dni będzie Józef, ale Piłsudski, JP1. Potem będą prezydenci do dziś nam, w cudzysłowie oczywiście, panującego. Natomiast książę Józef to jest JP0. A zatem zaczynamy od niego i prezentację jego postawy oraz troszeczkę obok niego przedstawimy w tle też reprezentanta Polski z tego samego okresu, mianowicie księcia warszawskiego, no a po 1809 roku nawet wielkiego księcia warszawskiego, Fryderyka Augusta Wettyna Sasko-Łużyckiego. Zaczynamy od naszego bohatera. Posłuchajmy francuskiej muzyki, która nam rozpocznie napoleoński temat. Chant de départ, pieśń wymarszu. A więc, drodzy Państwo, kto zna francuski, usłyszał, że Francuzi powinni żyć dla republiki. La République nous appelle. Republika nas wzywa. Francuz dla republiki żyć powinien. Dla niej również powinien umrzeć. Dlaczego ta pieśń nas łączy z Republiką Francuską, z konsulatem francuskim, a na koniec z cesarstwem francuskim? Dlatego, że było to jedyne miejsce, gdzie się jeszcze idea wolności, jak to mówiono, gołąb niepodległości mógł zaczepić. Podczas omawiania postaci Kościuszki, no mieliśmy najbardziej dramatyczny moment z jego życia, bitwę pod Maciejowicami. Nasze Termopile kościuszkowskie. Z całą odpowiedzialnością mogę to powiedzieć, bo jest to jedyna bitwa, w której wszystko żeśmy rzucili na szale. No niestety Termopile się skończyły sukcesem, nasze dopiero po 100 kilkudziesięciu latach, kiedy znowu trzeba było pod tymi Termopilami bolszewika rozgromić. Niemniej wtedy wszyscy emigranci z powstania kościuszkowskiego początkowo się rzeczywiście rozbiegli jak kurczęta, jak ktoś tak śmiesznie zauważył, ale powstało około 7 ośrodków emigracyjnych. Postaram się przynajmniej niektóre naszkicować. No jeden, pierwszy to był Sztokholm, gdzie była ambasada Rzeczpospolitej i do niej zbiegli się ci, którzy uciekli na północ. Szczególnie, że Szwecja była wtedy w bardzo złych kontaktach z Rosją. Rosja już ostrzyła zęby na Finlandię i bardzo chętnie witała Polaków. Gdy Kościuszko został uwolniony przez niechcianego syna Jekateryny, czyli cara Pawła, i mógł odpłynąć na zachód, to odwiedził Sztokholm i tam mu wręczono szpadę wolności. A zatem pierwszy punkt. Drugi, bardzo dziwny, Adlona pod Hamburgiem. Tam z kolei było przedstawicielstwo handlowe. Hamburg był oddzielnym miastem hanzeatyckim i miał szczególne kontakty z Gdańskiem. W związku z tym druga się grupa tam... Trzecia była w Niderlandach. Czwarta była i najważniejsza, tak zwana agencja Franciszka Barsa w Paryżu. Piąta w Szwajcarii, szósta w Rzymie, no to rozumiemy, przy papieżu. I wreszcie siódma była w Wenecji, a ósma w Konstantynopolu, czyli w Stambule. Czyli w sumie mieliśmy 8 przedstawicielstw, które przygarnęły owych wygnańców z epoki. Jednym z nich był również Jan Henryk Dąbrowski, któremu Rosjanie proponowali bardzo wysoki prawie feldmarszałkowski stopień w armii carskiej, a Suworow raczył nawet się takim dowcipem, że kiedy zmusił armię polską do zaprzestania działań, ale nie kapitulacji. Armia nie skapitulowała, tylko zawiesiła działanie, jak to powiedziano, i kazał sobie przywieźć wszystkich tych dowódców powstania spod Radoszyc, gdzie 18 listopada nasza armia rozwiązuje się w zasadzie, składa broń, ale nie składa sztandarów. Ciekawostką, którą już nie zdążyliśmy powiedzieć tydzień temu, było, iż sztandary te trochę w tajemnicy, troszeczkę zaniesiono na Jasną Górę. I tam zostały one włożone i w 1806 roku, gdy powróci armia polska z Napoleonem, te sztandary stamtąd wywędrują z powrotem. Między innymi słynny sztandar Żywią i Bronią, który padł pod Maciejowicami, został ocalony i gdzieś przemycony. A zatem zaprosił on tych wszystkich generałów na posiłek i kazał Henryka Dąbrowskiego postawić wyżej niż Pruskiego. Pruski się oburzył, przecież to my jesteśmy sojusznicy. A on mówi, no tak, ale on pana pokonał. No to jest tutaj ważniejszy. I takie właśnie kokietowanie odbywało się również ze strony Prusaków, którzy z kolei chcieli go zrobić całkowitym marszałkiem. On się na to nie zgodził. On był, pamiętajmy, synem saskopolskim. Jego matka była rodowitą Saksonką. No nie mylić z Niemcem, to nie to samo. Saksoni są bardziej Słowiano-Germanie, ponieważ duża część jest z nich Łużyczanami. I w związku z tym myślał po niemiecku. On pisał piękne wiersze, nawet poezje takie żołnierskie. I to jest w niemieckim języku. Natomiast z serca był Polakiem. I tu się nie dał. Dąbrowski, herbu Dąbrowa. I ojciec mu bardziej Pierzchowice pod Krakowem. To jest twoje gniazdo rodzinne. No, jak ten orzeł z tego kurnika saskiego wyfrunął i wylądował w Polsce. Zaczynał dopiero swoją karierę i kiedy trafił do Francji, imponował jednym, właśnie tym niemieckim porządkiem. On był bardzo pozbieranym generałem i naprawdę umiał dowodzić, a przede wszystkim organizować armię. Oczywiście Francja miała bardzo jeden istotny zakaz, któryśmy właśnie słyszeli w pieśni Wymarszu, Chant de Départ, że La République ciebie, Francuzie, uzbroiła i dla Republiki masz walczyć, a zatem inni nie mogli walczyć w imieniu Republiki. Trzeba było zatem tworzyć inne republiki, w imieniu których już Polacy mogli walczyć. I taką republiką właśnie była Lombardia. W 1796, jak to trochę śmiesznie historycy mówią, zamienił Bonaparte, młody generał, który dobijał się tam jakiejś armii, młodą żonę Józefinę na armię Włoch. Polegało to na tym, że rządca ówczesnej Francji, jeden z pięciu dyrektorów, jak się okazuje najważniejszy, który mógł podjąć taką decyzję, Barras, podarował mu tę armię, dał mu zgodę, ale powiedział: zabierz sobie za żonę jego wcześniejszą kochankę, czyli tą Józefinę de Tapisserie, która była zamężna za Boarno, którego ścięto w ostatniej chwili. To była ostatnia ofiara terroru. Gdyby dzień dłużej się coś tam, zacięło w gilotynie, to już następnego dnia zniesiono wszystkie te restrykcje. I ona rzeczywiście zostawił ją po prostu po ślubie i pędem do swojej armii rozgromił dosłownie w jednym tygodniu, bitwa po bitwie, około pięciu bitew było, księstwo, czy też królestwo Sardynii połączone z księstwem Piemontu, często nazywane piemontsko-sardyńskim, i wkroczył do Lombardii okupowanej przez Austriaków. Tam ich ponownie rozgromił, i coś trzeba było z tym terytorium zrobić. Lombardowie, Mediolańczycy, zajął Mediolan, ogłosili Republikę Lombardii. Potem powstała Republika Padowańska, nad Padwą, nad Padem właściwie, czy nadpadańska, cispadańska. Po czym stwierdzono, że trochę za dużo tych republik, połączono je obie i powstała cisalpińska, czyli podalpejska, przedalpejska. I właśnie w tejże cisalpińskiej republice Polacy podpisali umowę i stworzyli legiony. legiony auxiliarne, czyli te, które miały pomóc. Napoleon rzeczywiście to wsparł. Legiony odegrały fantastyczną rolę w utrzymaniu Italii. Na przykład na 3 maja, rok później, 1798, wkroczyły do Rzymu. No, Rzym nie był zbyt zadowolony, bo trochę traktowali jak okupantów, ale ku zdumieniu Rzymian oddział powiedzieliśmy główny naszych legionów wkracza do Bazyliki Świętego Piotra i klęka, trzymając swoje czapy w rękach. To był szok. Armia napoleońska mogła najwyżej obrabować kościół, ale żeby klęknął, który to w tym czasie już było niemożliwe. A tu weszła grupa katolików, którzy się przyznawali. Jeden był tylko nie katolik, który zginął w pojedynku lub coś w tym rodzaju. No i jak armia Napoleona została wyparta, to Rzymianie zniszczyli jego grup jako grup masona i ateisty. Natomiast co ma z tym wspólnego książę Józef? Otóż dużo. Dlatego, że on urodzony w Wiedniu, matkę miał z rodu kińskich. To był ród czesko-austriacki. Jest taka grupa Austro-Czechów, tak jak byli Austro-Polacy, którzy się mieli i za Austriaków, i za... Austriak nie jest narodowością. Austriak jest przynależnością dworską. Trochę jak Amerykanin. I musi być jakiejś narodowości ten Austriak. Więc byli głównie Austriacy Niemcy, ale byli Austriacy Polacy, Austriacy Węgrzy, Austro-Węgry i Austriacy Czesi. I on właśnie z takiego rodu pochodził. Urodził się w Pałacu Kińskich w Wiedniu. Tam miał przyjaciół. Tam miał matkę chrzestną, cesarzową i tak dalej. Synem był natomiast brata królewskiego Andrzeja Poniatowskiego, który dość młodo zmarł. W związku z tym opiekę nad bratankiem przejął król Stanisław Antoni Poniatowski, po którym książę Józef otrzymał drugie imię, też Antoni. No, w międzyczasie Antoni zamienił swoje imię też na A, Augusta. I w ten sposób opiekował się nim, podarował mu pałac wcześniej swego też brata biskupa, Michała Poniatowskiego, pod pałacem, który się stał pałacem pod blachą, czyli taki, który nie jest kryty gontem i nie może się zapalić. Książę Józef jest bohaterem wojny, o której mało wiemy, a szkoda, bo powiedzmy więcej, w obronie konstytucji 1792 roku i zwycięzcą w bitwie pod Zieleńcami na Wołyniu, czy raczej szerzej mówiąc na Ukrainie, czyli w Koronie. Kościuszko natomiast był zwycięzcą spod Dubienki. No to było takie półzwycięstwo, bośmy w końcu musieli tę Dubienkę opuścić, ale jako zwycięzcy. Natomiast potem abdykował jak wszyscy, czyli podał się do dymisji i opuścił Polskę, z tym, że Kościuszko został na emigracji w Dreźnie, a książę Józef powrócił. Wszyscy się dziwili, dlaczego. Otóż on zaczął konspirację właśnie z Francuzami i tutaj pilnował spraw. Gdy wybuchło powstanie kościuszkowskie, od razu się stawił, stał się generałem, stoczył bitwę o Wzgórza Szwedzkie, to tam, gdzie dzisiaj jest Kerfur, taki olbrzymi na Bemowie, z multiplexem i czymś tam jeszcze, to tam kiedyś były, one do tej pory są, tylko tam są ogródki działkowe, ale kiedyś warto to opamiętnić, Wzgórza Szwedzkie z czasów szwedzkich, które nasi bohatersko 8 sierpnia 1794 roku zdobyli, ale już 26 sierpnia żeśmy je stracili. Książę Józef w tym czasie był gdzie indziej. Oczywiście potem straszne kalumnie na niego rzucano, że on to przez nieopatrzność swoją gdzieś się zapodział wśród tańców i tak dalej. To było nieprawdą. On był jednak bardzo odpowiedzialnym generałem na Wawrzyszewie. I dopiero stoczyliśmy bitwę pod Olszynką Powązkowską 28 sierpnia 1794 roku i odzyskaliśmy te wzgórza szwedzkie. Książę Józef pozostał. Przecierpiał cały szlak pozbawiania Warszawy polskości. No, przykład ostatni, że w 1797 musiał opuścić ostatni ambasador. Zgadnijcie państwo, z jakiego kraju. Nuncjusz papieski. I za rogiem już stali Prusacy, którzy rzucili się na co? Na herb Polski umieszczony na jego ambasadzie. I zorganizował takie koło tamtejszej młodzieży i ku uciesze króla pruskiego, który go oczywiście szpiegował, zajmował się nieprawdopodobną pijatyką. Rozbawiał Warszawę Tyle tylko, że mało kto wiedział, że on w tym czasie był super szpiegiem, udając Birbanta i nie wiadomo kogo, spijając wszystkich agentów, których mu przysyłano. Jak mówiono, w pałacu pod blachą pito do ostatniego agenta pruskiego. Gdy ten spadł pod stół, wtedy natychmiast przerywano zabawy i zaczynała się konspiracja, czyli wysyłanie, szyfrowanie raportów do Francji i właśnie do Napoleona. I gdy Napoleon w 1806 roku rozgromi Prusaków, w podwójnej bitwie pod Eurostadt, to była ważniejsza. No ale ponieważ tam dowodził Davout, no to szybko Jena się stała ważniejsza. No taki chwyt propagandowy, który zresztą Davoutowi nie zaszkodził, a Napoleonowi pomógł, spowodował, że Prusy przegrały pierwszą kampanię, a za chwilę przegrały drugą. I nagle, ku zdziwieniu wszystkich, wodzem naczelnym odtworzonej Armii Polskiej, Księstwa Warszawskiego, pamiętajmy, nigdy nie było warszawskiego wojska. Wojsko w Księstwie Warszawskim nosiło nazwę Wojska Polskiego. Naczelnym wodzem został książę Józef. Wszyscy się dziwili. Ten Birbant, ten... A Napoleon wiedział swoje. Dopiero niedawno odkryto materiały szyfrowane, które on nieustannie przesyłał Napoleonowi, który z pierwszego konsula, z dożywotniego konsula, stał się cesarzem Francji. Posłuchajmy kolejnej muzyki, którą Francuzi na cześć Polaków ułożyli. L'ancien polonais. A zatem mają Państwo możliwość porównania z pieśnią Wymarszu. Bardzo podobna melodia, ale co chwila brzmiało L'ancien polonais. Oczywiście są to ułani. Są to ułani, którzy posługiwali się lancami i wprowadził Napoleon wszędzie w swoim wojsku, bardzo powszechnie, owych właśnie lancier, którzy mu pomogli w Hiszpanii. No niestety w Hiszpanii się uwikłał. No, myśmy wyszli z Somosierrą, a on wyszedł z przegraną. I króciutko żywot naszego księcia Józefa jako zwierzchnika Polski i wodza naczelnego armii Wojska Polskiego w Księstwie Warszawskim. Otóż Napoleon księciem warszawskim wznowił Unię z Saksonią i mianował wiernego mu zresztą, który błyskawicznie porzucił Prusaków, przeszedł na stronę Francji, w Poznaniu zawarł układ i od razu go namaścił, powiedzmy, wyznaczył na księcia warszawskiego. Ale książę Józef objął wodzostwo naczelne nad armią i możliwość reprezentowania Polski poprzez armię na arenie międzynarodowej. Dlaczego nasz książę Józef jest zwierzchnikiem Polski? Bo jest twórcą swojego własnego powstania. Tak jak Kościuszko ma powstanie jakie? Kościuszkowskie. To książę Józef, jakie ma powstanie? No niestety galicyjskie się tak nazywa, chociaż roztoczyło się nie tylko w Galicji, bo pod Toruniem to Galicji nie było. W związku z tym trzeba mu nadać nam imię powstania poniatowskiego i wtedy będzie pasowało, również galicyjskie się w niej zmieści. Otóż 3 maja polskie wojska 1809 roku uderzyły na wojska austriackie po drugiej stronie Wisły. Naprzeciwko Góry Kalwarii, w Ostrówku, rozgromiły je kompletnie, wkroczyły do Galicji. Wtedy wybuchło potężne powstanie, które przeszło przez Zamość, Lwów, Złoczów i skończyło się w Zaleszczykach, gdzie nasi żołnierze wbili słup graniczny. Tu się zaczyna albo kończy Rzeczpospolita. Ostatecznie 15 lipca uroczyście Armia Polska wkroczyła do Krakowa i co zobaczyła? Wojska rosyjskie, które Austriacy nocą wpuścili. Zagradzający drogę na rynek, gdzie już lud wiwatował, dzwony biły, wszystko tam biskup czekał, a przejść nie można. I wtedy jeden z adiutantów, Turno, rzekł do naszego księcia: Prince, mości książę, ja sobie z tym poradzę. Rozpędził konia, wpadł między ułanów rosyjskich, ułanów czy jeźdźców, rozgromił ich, huzarów, o. I nagle powstała szczelina i natychmiast się armia w tę szczelinę wepchała. No, Rosjanie musieli pójść na boki i stanowili bardzo ładny zresztą anturaż tego wejścia, dekoracje dla wkraczających Polaków. Tak wygraliśmy jedyną w XIX wieku bitwę, wojnę i powstanie poniatowskie. Przypomnę wszystkim zapominalskim, zwycięskie powstanie poniatowskie. Dochodzi do 1812 roku. Tutaj książę Józef jest naczelnym wodzem całej Armii Polskiej, a jednocześnie dowódcą 5. Korpusu Polskiego, który towarzyszy Francuzom do Moskwy. W Smoleńsku po jego zdobyciu jeszcze w sierpniu 1812 roku książę Józef padł na kolana, przynajmniej na jedno kolano, i prosił: Sir, nie chodź na Moskwę, budujmy tratwy, płyńmy do Ukrainy, tam czekają już z powstaniem. Napoleon mu nie uwierzył, powiedział: Prince Joseph, księże Józefie, ty chcesz mnie wrobić w sprawy polskie, ja to rozumiem, gdybym był Polakiem, robiłbym podobnie, ale ja mam tu sprawy imperialne. Słuchajmy, Napoleon nie budował nawet Francji. Napoleon budował Europę. Oczywiście swoją, ale scalał ją. Gubernatorem Wilna ustanowił kogo? Nie Polaka, nie Litwina. Holendra. A Holendrów przebrał w szwolezerskie uniformy, żeby się ich kozacy bali. Poniósł klęskę. Przyznał rację. I słuchajcie, jedyny przypadek, w którym Napoleon kogokolwiek przeprosił, księcia Józefa, przysłał mu buławę i z krótką wizytówką. Prince, pardonnez-moi, wybacz mi. Dlaczego? Dlatego, że on go przed wszystkim, co go spotkało, przestrzegał. I wytrwał przy nim Poniatowski, bo wiedział, że to jest nasza jedyna szansa. Aż do Lipska, a następcy jego aż poza Lipsk. W Lipsku czterodniowa bitwa, w której Polacy osłaniają odwrót. Kiedy odwrót się już kończy, Polacy zaczynają schodzić przez Elsterę. Niestety jakiegoś gamonia postawiono przy pilnowaniu mostu Kaiserbrücken, i ten gamoń na widok polskich lansierów myślał, że to kozacy, i wysadził most w powietrze. No, książę Józef się dowiedział i wtedy miał wyrzec: no to się przeprawimy przez rzekę. Pierwszą rzekę przeszedł, w drugiej rzece, w momencie, gdy skakał do niej, dotarli do niego przedstawiciele Austriaków, powiedzieli: książę, poddaj się, przyjmiemy twoją armię, zachowamy Polskę i tak dalej, obietnice leciały. I on wtedy miał rzec: Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam. Zawrócił konia, skoczył do Elstery i w tym momencie padła salwa wypadających żołnierzy. Dzisiaj nie wiadomo, rosyjskich, pruskich, austriackich, może wszystkich naraz. Jedna z kul przebiła mu plecy, trafiła go w serce. On już na koniu umarł. Koniowi woda sięgała do szyi, może do pędów. W każdym razie zsunął się z tego konia. Koń przeżył i wpadł do rzeki. Nie utonął, wbrew legendzie, gdyż był już martwy. Odnaleziono go 2 kilometry dalej i uroczyście odstawiono początkowo do Warszawy, a z Warszawy spłynęło, zaciągnięto jego katafalk do Krakowa i tam złożono jako pierwszego niekróla. I w ten sposób uczciliśmy go jako zwierzchnika narodu polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Za tydzień też książę, ale Adam Jerzy Czartoryski, zwierzchnik czasów powstania listopadowego.
Halo, halo, halo! Mówi się, tu Warszawa.
Halo, dzień dobry. Zakazał mi redaktor naczelny mówić o żonie, ale chyba już teraz nas nie słucha.
Pozwolę sobie rozpocząć ja.
To jest wolne radio wnet, więc jeśli chcesz, to proszę bardzo.
Wolność wnet.